Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 6 października na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak. W naszym programie relacja brata Marka z międzynarodowego spotkania młodych w Kalkucie zorganizowanego przez Wspólnotę Stezę oraz Indyjski Kościół Katolicki. Rozmowa księdza Józefa Polaka z biskupem Zbigniewem Kiernikowskim. W Rzymie przebywa pielgrzymka dziękczynna diecezji siedleckiej w 10. rocznicę beatyfikacji męczenników podlaskich. Zaczynamy od aktualności.
Powołaniem teologa jest posłuszeństwo prawdzie, a nie szukanie popularności, przypomniał Benedykt XVI. W kaplicy Redemptoris Mater papież koncelebrował rano mszę z członkami Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Trwająca od 2 października jej sesja plenarna zakończyła się dziś w Watykanie.
W improwizowanej homilii Benedykt XVI zauważył, że teologowie powinni zadbać, aby w epoce inflacji słów obecne były słowa istotne, by było miejsce na słowo odwieczne, od Boga pochodzące i będące Bogiem. To zaś realizować się może jedynie w procesie oczyszczenia, w przestrzeni ciszy i kontemplacji. Posłuszeństwo prawdzie powinno oczyszczać duszę oraz prowadzić do słusznych słów i prawego działania, podkreślił papież, nawiązując do 1 listu świętego Piotra.
Con altre parole... Parlare per trovare applausi.
Innymi słowy, mówienie, aby wzbudzić aplauz, mówienie tego, co ludzie chcą usłyszeć, mówienie w posłuszeństwie dyktatowi utartych opinii, uważane jest za rodzaj prostytucji słowa i duszy. Czystość polega na niepoddawaniu się tym standardom, nie na szukaniu poklasku, lecz na posłuszeństwie prawdzie. Sądzę, że to właśnie jest podstawową cnotą teologa. Wręcz dyscyplina, nieraz twarda, posłuszeństwa prawdzie, która czyni z nas współpracowników prawdy, usta prawdy. W dzisiejszym potoku słów, prawdziwie oczyszczeni przez posłuszeństwo prawdzie, mówimy już nie my, lecz prawda mówi w nas. Możemy rzeczywiście stać się heroldami prawdy.
Słowo Boże w życiu i misji Kościoła to wybrany przez papieża temat 12. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Zbierze się ono w Watykanie za 2 lata, w październiku 2008 roku.
Ponad 5000 osób uczestniczy w międzynarodowym spotkaniu młodych zorganizowanym w Kalkucie przez wspólnotę Stezę. Głównym miejscem modlitw i spotkań jest salezjańska szkoła Don Bosco. Na jej terenie powstała prowizoryczna świątynia z bambusa i kolorowych plandek zwana Szamiana. Tematem dzisiejszej refleksji jest zaufanie. Z Kalkuty mówi brat Marek.
To spotkanie trudno porównywać ze spotkaniami w Europie. Po prostu jest to zupełnie inaczej. Kultura inna, sytuacja kościoła zupełnie inna, więc wszelkie odniesienia do naszej sytuacji tutaj nie pasują. Ale jest to bardzo piękne spotkanie. Młodzi wczoraj zostali rozlokowani po parafiach katolickich, protestanckich i prawosławnych. Wczoraj odbyła się tu pierwsza wspólna wieczorna modlitwa. Ogromna hala, którą trudno porównać też z naszymi halami, bo jest zbudowana z bambusów połączonych sznurkami, ale jest to ogromna, piękna hala, w której spotykamy się na wspólną modlitwę, nazywamy ją Szamiana po bengalsku. Ta pierwsza wspólna modlitwa już była bardzo piękna. Śpiewy Stezę zwykle harmonizują ze śpiewami hinduskimi, z tak zwanymi bhajanami, które są w podobnym stylu, tylko że solista wyśpiewuje werset, a potem wszyscy po nim powtarzają. Wśród uczestników jest duża grupa reprezentująca Europę, a w tej grupie prawie 30 Polaków. Europejczycy, a także młodzi z innych krajów azjatyckich, z Filipin, z Singapuru, z Japonii, oni przyjechali już kilka dni wcześniej i mogli się zaaklimatyzować w Indiach, przebywając na terenie diecezji bengalskich przez cały tydzień poprzedzający spotkanie. Tam żyli w nieraz bardzo prostych warunkach, w rodzinach, wioskach. Przyjechali bardzo poruszeni tym spotkaniem z Indiami. Dzisiaj pierwszy dzień spotkania. W południe się tutaj zjechali i modliliśmy się razem znowu w naszej hali. Wszyscy zostali podzieleni na grupy 50-osobowe, a te grupy prowadzone przez liderów podzielono jeszcze na mniejsze 10-osobowe grupki. Cały ten teren Don Bosco School jest zasłany kręgami różnokolorowych ludzi, którzy rozmawiają na temat zaufania. W czasie modlitwy południowej brat Alois, przeor naszej wspólnoty, wprowadził ten temat swoją krótką medytacją tłumaczoną na język hindi i na język bengalski. Młodzi we własnych językach rozmawiają, pogłębiają ten temat. Jest też miejsce ciszy. piękne sale udekorowane, w których młodzi będą mogli się zatrzymać na chwilę ciszy i kto zechce, będzie mógł przyjąć sakrament pojednania.
O międzynarodowym spotkaniu młodych w Kalkucie mówił brat Marek z ekumenicznej wspólnoty w Teze.
W Rzymie przebywa pielgrzymka diecezji siedleckiej. W naszym studiu ordynariusz, ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Księże biskupie, dzisiaj wydarzenie dla pielgrzymki jedno z kluczowych, bo po audiencji środowej mieliście mszę w Bazylice Świętego Piotra. Czym to było właśnie dla was?
To jest dzisiaj dokładnie 10. rocznica beatyfikacji męczenników podlaskich z Pratulina, błogosławionego Wincentego i towarzyszy. Ta liturgia jest jakby zwieńczeniem tego wszystkiego, co do tego czasu stało się po beatyfikacji. W duchu tworzenia jedności między wyznawcami Chrystusa, męczennicy pratulińscy to unici, którzy oddali życie za wiarę w Kościele, gotowym ponosić konsekwencje przynależności do Piotra, jedności z Piotrem i budowania tego ciała Chrystusa, jakim jest Kościół, w wielorakości rytów, bo właśnie unici, zachowując ryt wschodni i będąc poddani władzy Piotra, byli tym znakiem jedności pierwotnej Kościoła, gdzie była wielorakość obrzędowa, a jedno wspólne odnoszenie się do Piotra. Wiadomo, to był ten aspekt religijny. To stało się w kontekście, nazwijmy, pewnych antagonizmów, zarówno o charakterze religijnym, będącym pewnym napięciem między cerkwią prawosławną, a łacinnikami w ogóle i kościołem unitów, którzy byli związani z Piotrem. Poza tym aspekt też patriotyczny czy narodowy, bo carat wykorzystywał to napięcie, promując cerkiew prawosławną.
Przypomnijmy króciuteńko kontekst historyczny, bo o błogosławionych więcej się mówi tuż przed beatyfikacją, 10 lat minęło teraz, to byli prości ludzie z Podlasia. Księży tam już nie było, carat dążył do wyniszczenia cerkwi grecko-katolickiej. Oni sami nie chcieli przejść na obrządek prawosławny. Czy dzisiaj właśnie o takiej prostej ofierze z życia, w jaki sposób ich pamięta się jeszcze, czy ten kult się jakoś trochę rozwinął? Czy ta beatyfikacja jest po prostu uznaniem cierpień tylu ludzi, którzy byli wierni papieżowi?
Jest uznaniem cierpień ludzi z tamtych czasów i jest wyzwaniem i można powiedzieć pewną propozycją, pewnym wzorem dla ludzi dzisiejszych czasów. Wydaje się, że dzisiaj jest też bardzo ważne, byśmy nie wpadali w żadną ciasnotę pojęcia samego obrzędu czy liturgii, a mieli otwartość. Oczywiście wszystko w ramach tego, jak przepisy liturgiczne, przepisy kościelne na to pozwalają. I myślę, że to jest dla nas wielkie wyzwanie, żebyśmy, odnosząc się do tamtych sytuacji, mogli dzisiaj próbować, że tak można powiedzieć, schodzić głębiej do korzeni, że Kościół to jest jedność, która ma w sobie wielką otwartość na innego. I tak jak w pierwotnym Kościele było bardzo wiele różnych sposobów realizowania jednego misterium Chrystusa, tak i będę też dzisiaj coś z tego musimy przywracać. Oczywiście jest wielkie niebezpieczeństwo, że można zredukować potem chrześcijaństwo do samego takiego czy innego obrzędu. Tego się uniknie, jeśli będzie się miało jasną świadomość, o co chodzi w chrześcijaństwie, czyli czym jest misterium paschalne Jezusa Chrystusa. To jest właśnie wejście w śmierć i zmartwychwstanie i dlatego uzdolnienie człowieka do tego, żeby był otwarty na drugiego, zarówno jako jednostka, jak i też pewna wspólnota. I Kościół ostatecznie jest zawsze wspólnotą wspólnot. Bo Kościół nie jest jakąś tylko organizacją zewnętrzną. Kościół to jest właśnie przeżywanie jedności różnych wspólnot i we wspólnotach różnych osób ze świadomością tego, że jesteśmy dotknięci w pozytywnym sensie przez misterium Chrystusa, jesteśmy otwarci na drugiego i potrafimy żyć we wspólnocie.
Pogłębieniu tego, o co chodzi w chrześcijaństwie, służy również inicjatywa, której świadkami jesteśmy obecnie. Przywieźliście ze sobą i ofiarowaliście Ojcu Świętemu nowe wydanie Pisma Świętego, inne od pozostałych, nazywa się Biblią Jerozolimską. Wydawane od dziesięcioleci, obecnie po polsku. Dlaczego ono jest takie ważne?
Kilka słów najpierw, czym jest Biblia Jerozolimska w sensie oryginalnym. Jest to przekład z języków oryginalnych na język francuski z odpowiednim komentarzem. To zostało uczynione na przełomie lat 40. i 50. Ta Biblia Jerozolimska została następnie przekładana na różne języki nowożytne i najczęściej było to robione w ten sposób, że sam tekst biblijny był tekstem przejętym z danego języka już będącego w użyciu liturgicznym. Natomiast do tego tekstu biblijnego dostosowywano przypisy Biblii Jerozolimskiej i te odnośniki, tak zwane marginalia. I to teraz zrobiliśmy dla języka polskiego. Ten komentarz, te przypisy mają dwie takie bardzo ważne cechy. Są zrobione dobrze od strony naukowej. Mają poprawną koncepcję tego, czym jest Pismo Święte, związek z tekstami, z oryginałem, z przekazanymi wersjami itd. I z drugiej strony mają nastawienie ku rozwijaniu duchowego rozumienia Pisma Świętego. Czyli to nie jest tylko pewna filologia, pewien komentarz abstrakcyjny, tylko naukowy, lecz ma na uwadze to, co jest orędziem Słowa Bożego.
Same przypisy chyba w oddzielnym wydaniu książkowym zostały wydane nieco wcześniej. Ksiądz biskup nad tym również dużo sam pracował, bodaj przełożył wszystkie do Nowego Testamentu.
Tak jest, ja zrobiłem Nowy Testament, ponieważ były problemy koordynacji, jeśli chodzi o samo wydanie, o prawa autorskie tekstu biblijnego. Wreszcie doszliśmy do tego konsensusu. Dzisiejsze wydanie Biblii Jerozolimskiej w języku polskim używa piąte wydanie tekstu biblijnego, Biblii Tysiąclecia, wydanego właśnie przez Palotynów, i przypisy z Biblii Jerozolimskiej z 98 roku bodajże. Myśmy pracowali dłuższy czas nad tym, ponad 20 lat. Jest to inicjatywa, którą podjął jezuita ksiądz Alfred Cholewiński, który widział potrzebę tego rodzaju czytania Pisma Świętego i tego rodzaju pomocy w wchodzenie w ducha biblijnego, szczególnie w związku z drogą neokatechumenalną. Tam się dokonuje tak zwanej skrutacji Pisma Świętego i praktycznie nieodzownym instrumentem jest właśnie Biblia Jerozolimska. Do tego czasu, zanim zostało dokonane to wydanie, ksiądz Cholewiński wydał same psalmy, łącznie z tekstem biblijnym, bo wtedy Palotyni pozwolili, 2000 zostało wydane. Ja natomiast, nie uzyskawszy pozwolenia na wydanie tego z tekstem biblijnym Ewangelii, wydałem same przypisy do Ewangelii z myślą właśnie niesienia pomocy wspólnotom neokatechumenalnym. Myśmy nad tym dalej pracowali i do tego doszło, że w tej chwili mamy to dzieło i wszystkim polecam, zarówno wspólnotom neokatechumenalnym, które zabiegają o to, żeby to Pismo Święte mieć, ale także wszystkim innym, którzy chcą czytać Pismo Święte z możliwością wgłębienia się w zamysł, zarówno dobrze ustawiony od strony naukowej, jak i potem ten zamysł przesłania, jaki możemy wydobyć w kontakcie bezpośrednim, gdzie te przypisy, które tam są, z jednej strony wyjaśniają to, co jest niezrozumiałe i z drugiej strony pomagają przez odnośniki komentować Słowo Boże innym fragmentem ze Słowa Bożego. To jest właśnie ta skrutacja, że idziemy od tekstu do tekstu i zaczynają się przed nami otwierać zupełnie nowe perspektywy. Jeśli ktoś tak zacznie czytać Pismo Święte, to wchodzi jakby w pewien piękny ogród czy las i im dalej idzie, tym więcej widzi, tym więcej poznaje i to jest przygoda, która się nie kończy. My to nazywamy ścieżkami biblijnymi. Ktoś wejdzie na przykład na takie pojęcie, jakim jest nadzieja. Myślimy, że ktoś się czegoś tylko spodziewa. Tymczasem nadzieja jest czymś o wiele głębszym, wiele szerszym. I idąc od tekstu biblijnego jednego do drugiego, idąc według tej ścieżki nadziei, odkrywa, że ta nadzieja jest działaniem Ducha Świętego w człowieku. A to nie jest to, że ja się czegoś spodziewam, mam nadzieję, że otrzymam jakiś podarunek. Wypełnieniem tej nadziei jest to, że ja zobaczę, że Duch Jezusa Chrystusa, Duch Święty działa we mnie i ja się temu podporządkowuję. Wtedy otwierają się przede mną zupełnie nowe perspektywy każdego dnia. I każdego dnia ta nadzieja, że tak można powiedzieć, z jakimś nowym sformułowaniem, nowym wydarzeniem.
A takie właśnie czytanie Pisma Świętego ścieżkami ułatwia Biblia Jerozolimska. Proszę Państwa, kto chce lepiej Pismo Święte rozumieć, zachęcamy do tego, żeby po nią sięgnąć. Przypomnijmy, niedawno wydana w wydawnictwie Palotinu. Księże biskupie, korzystając z obecności w studiu tutaj w Radiu Watykańskim, chciałbym zapytać jeszcze o jedno. Jeżeli chodzi o diecezję księdza biskupa, podjęte zostały szczególne formy katechezy, katechezy kierowanej dla osób dorosłych i to nie takiej, która się kończy po pierwszym, drugim spotkaniu, ale przewidzianej na dłuższy okres czasu. O co chodzi?
Będąc biskupem, dostrzegłem coś, co już było też w pewnym sensie pewną intuicją w związku z przeżywaniem chrześcijaństwa, właśnie doświadczeniem neokatechumenalnym, że my potrzebujemy katechezy dorosłych. Ponieważ w normalnej praktyce Kościoła główny wysiłek, jeśli chodzi o katechezę, jest koncentrowany na dzieciach i młodzieży, natomiast katecheza dorosłych jest ograniczona do jakichś kilku spotkań przed zawarciem sakramentu małżeństwa, czy ewentualnie rodzice chrzestni, czy świadkowie bierzmowania mają w najlepszym wydaniu kilka spotkań, ale to są spotkania często bardziej związane z techniką, przepraszam, takiego użycia, celebrowania tego sakramentu niż samą teologią i jego przesłaniem. Dzieci i młodzież korzystają z doświadczenia wiary dorosłych. Jeśli my tylko koncentrujemy się na formacji dzieci i młodzieży, a ta młodzież nie zobaczy właściwych postaw w życiu dorosłych, to nasze formowanie tych młodych skończy się na niczym. Bo najlepiej formuje się człowieka przez przeżywanie doświadczenia wiary obok tego, który jest starszy w wierze i potrafi z wiary żyć. Więc katecheza dzieci i młodzieży ma sens, jeśli to dziecko, ten młodzieniec, patrząc na swego ojca, na katechetę, na księdza, widzi jego życie, jak jest ukształtowane i wtedy to, co on głosi, staje się wiarygodne. Jeśli natomiast uczy się religii, a ta młodzież, żyjąc potem wśród dorosłych, czy wchodząc w życie dorosłe, otrzymuje zupełnie inne modele życia, to, czego się nauczyli, zostawiają na boku jak przysłowiowe ubranko pierwszokomunijne i oczywiście na taką czy inną okazję świąteczną próbują to ubranko trochę wciągnąć, ale w tym się tak czują skrępowani, że po przeżyciu tego wydarzenia jak najwcześniej chcą odrzucić i żyć normalnie, żeby chrześcijaństwo im nie przeszkadzało. Powiedziałem bardzo mocno, ale mamy dużo z tego. Wejdziemy do kościoła, odbędziemy swoje, powrócą nam takie czy inne myśli tam z takich czy innych młodzieńczych lat, kiedy coś było ładnie, a potem życie jest twarde, gdzie przeżywamy niesprawiedliwość, gdzie jesteśmy wykorzystywani, gdzie ludzie się kłócą, gdzie małżeństwa są rozbijane i tak dalej. I z tym sobie nie potrafimy poradzić. Ewentualnie robimy to, że dajemy nam mszę świętą, czyli trochę modlimy, idziemy na pielgrzymkę, żeby Pan Bóg nam przywrócił nasz jakiś status dobrego samopoczucia. Chrześcijaństwo to nie jest dobre samopoczucie. Chrześcijaństwo to jest umiejętność wchodzenia w krzyż. I tego ten młodzieniec czy ta dziewczyna nie nauczy się sama. Oczywiście Pan Bóg ma zawsze możliwości wejścia, ale normalnie młodzież potrzebuje wzorców osób dorosłych. W związku z tym rozpoczęliśmy systematyczną formację osób dorosłych. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że my nie obejmiemy wszystkich. I dlatego dając te katechezy, dając odpowiednie materiały, próbujemy dążyć do tego, żeby w parafiach powstały spontaniczne, oczywiście pod kierownictwem proboszcza, pewne zespoły po 5, 6, 7 osób, które byłyby w stanie wziąć tę katechezę, która została wygłoszona, czytać Pismo Święte, te fragmenty, do których odnosi się ta katecheza, z czym jest związany dany temat, i czytając to Pismo Święte, patrzeć na to, co ja z mojego życia tam odnajduję, co to Słowo Boże wnosi do mojego życia. I żeby na ten temat między sobą rozmawiać. Dlatego, że my też najczęściej nie umiemy rozmawiać poważnie o sprawach Bożych w naszym życiu, o sprawach Kościoła. I dopiero takie przeżywanie Słowa Bożego w małych zgromadzeniach pomoże nam rozumieć lepiej siebie w Kościele. Jako podstawowy temat zatrzymujemy się nad chrztem. Nie tylko samym wydarzeniem, że ktoś zostanie ochrzczony, tylko jak do tego doszło, że człowiek potrzebuje chrztu czy nawrócenia, że to się stało w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa, że z tego wydarzenia, misterium paschalnego, które jest przeżywane przez przyjęcie chrztu, rodzi się Kościół właśnie jako wspólnota. To mamy tematykę na kilka ładnych lat.
Słowem, poważny cykl zmierzający do pogłębienia wiary. Bóg zapłać serdeczne, proszę Państwa, przypomnijmy przy okazji pielgrzymki diecezji siedleckiej. Naszym gościem w studiu był ordynariusz ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. Bóg zapłać serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz piątkowy program. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, laudetur Jezus Chrystus.